Kaja Rostkowska, dzień dobry. Witamy w pierwszym programie Prezydent na 96 FM w 2019 roku, a wita się z nami dzisiaj wiceprezydent Dariusz Lesicki. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry i wszystkim słuchaczom wszystkiego najlepszego w tym nowym 2019 roku.
Aby był lepszy. A jakieś postanowienia noworoczne, panie prezydencie?
Och, tych postanowień jest dużo.
W sferze takiej raczej miejskiej. To by mnie interesowało. Prywatne też, jeśli zechce się pan podzielić. Oczywiście
miejski,
tak.
Miejski natomiast... to na pewno dwa elementy, które są z punktu widzenia miasta ważne, czyli doprowadzenie do tego, by powstał ten obszar rozwoju gospodarczego, zielone S3, czyli te 400 hektarów, aby ono stało się rzeczywistością i tak naprawdę, żeby tam pojawił się inwestor duży, który da stabilność rozwoju gospodarczego miasta. To na pewno takie duże marzenie.
Na ten rok?
Może na ten rok, żebyśmy w tym roku to doprowadzili z punktu widzenia formalnego, czyli przyjęli studium, ewentualnie rozpoczęli i pracowali nad planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru i to jest jakby ten element. A z prywatnych? A żeby wrócić do biegania, bo tak właśnie kolega wchodząc tutaj spytał, czy w tym roku biegnę w ultramaratonie. Ja mówię, najpierw muszę zacząć biegać, żeby można myśleć o ultramaratonie, więc na pewno bieganie, a z drugiej strony też troszeczkę więcej czasu z rodziną.
Przykład idzie z góry, jeśli chodzi o bieganie, bo prezydent biega cały czas, mówi o prezydencie Kubickim, także jego zdjęcia motywujące na Facebooku trzeba oglądać i być może uda się wrócić do tego. Panie prezydencie, nowy rok to nie tylko postanowienia, życzenia i tak dalej, ale też podwyżki tradycyjnie, więc zupełnie inna kwestia. I chcę zapytać o opłaty za użytkowanie wieczyste. Pytam o to, bo weszła już w życie z dniem 1 stycznia ustawa uwłaszczeniowa. No i dużo było o tym mowy, o podwyżkach o 2000% nawet. To są te skrajne przykłady, chociaż zdaję sobie sprawę, że są też oczywiście takie przykłady o wiele drobniejsze. I nie chcę już jakby rozmawiać o tym, o całej tej sytuacji związanej z wojewodą Dajczakiem, bo prezydent w pismach skierowanych do mieszkańców
wyjaśniał,
tak, informując o tym, że tutaj wojewoda Dajczak jakby podjął tę decyzję. Wojewoda również odwdzięczał się różnymi określeniami, mówił o bezczelności naszego samorządu, naszych władzach, ale jakby to zostawmy. O konkrety chciałabym zapytać, bo pojawia się też taka perspektywa bonifikat, innych rozwiązań. Jak ta sytuacja wygląda na tę chwilę, panie prezydencie?
Szanowni państwo, 30 tysięcy zielonogórzan, którzy obudzili się 1 stycznia 2019 roku, w tym dniu stali się właścicielami tego użytkowania wieczystego, na którym wcześniej byli tylko użytkownikami wieczystymi. Więc ja myślę, że to jest jakby jeden z podstawowych elementów, który, tak jak pamiętam, chyba od 2008 roku mówiono o tym, aby tą ustawę wprowadzić. Ta ustawa weszła w życie. Ona może nie jest zbytnio doskonała, ale ona daje jakby poczucie bezpieczeństwa, w szczególności tym osobom, które tak do końca nie wiedziały, jak ta forma prawna, czyli użytkowanie wieczyste, będzie traktowane w przyszłości. W tej chwili stali się właścicielami i tak naprawdę przed nimi jest jeden krok, który muszą wykonać, aby stać się tym właścicielami, a mianowicie złożyć wniosek o to, aby zostać uznanym za właściciela. W tym momencie oczywiście ten wniosek jest osiągalny na stronach internetowych BIP-u Zielonogórskiego i tam można sobie ten wniosek złożyć, ale tutaj nie należy jakby robić tego na hura, ze względu na to, iż mamy cały 2019 rok po to, aby złożyć ten wniosek. I w tym roku również będziemy jakby dyskutować na temat bonifikat, ponieważ bonifikaty są związane z tym, iż ustawa reguluje to.
Dotyczy... Ustawa w ogóle zakłada bonifikaty,
tak, zakłada bonifikaty, ale tylko do terenów do skarbu państwa, czyli tak. Do tych obszarów, które należą do państwa. My w trakcie kampanii wyborczej chcieliśmy tego tematu podnosić tak naprawdę, żeby to nie był temat wyborczy. My w tej chwili rozmawiamy na ten temat i tak jak wszyscy dyskutują...
Znaczy, temat został podniesiony, panie prezydencie, bo pisma informujące o podwyżkach doszły do mieszkańców.
Aktualizacja niezależnie od tego, trwa od zawsze, czyli ta aktualizacja jest prowadzona od kilkunastu lat w różnym stopniu intensywności i tak naprawdę w ostatnim roku ta aktualizacja musiała być wykonana co do nieruchomości, które tak naprawdę bardzo dawno temu nie były aktualizowane, czyli to było gdzieś 10-15 lat braku aktualizacji. Z tego względu musieliśmy dostosować, bo tak naprawdę nieostrość przepisów prawa nie nakazuje, nie wskazuje. Tam jest tylko napisane, że nie może być ta aktualizacja robiona częściej niż raz na 3 lata, więc tutaj...
Więc miasto wyszło z założenia, no, że nie będzie aktualizować.
W sytuacji takiej, i to dotyczy tak naprawdę może 10% procent osób, które to użytkowanie wieczyste mają, z tymi najstarszymi, nieaktualizowanymi wartościami nieruchomości. Więc to dotyczy tych osób i tak naprawdę te osoby również, tak jak wskazywaliśmy w piśmie, mają szansę na to, aby odwołać się od tej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego, przedstawiając swoje argumenty, że ta wartość jest inna niż ta, która jest szacowana przez rzeczoznawcę niezależnego od urzędu, bo ten rzeczoznawca został wybrany w drodze przetargu i on tak naprawdę tylko na zlecenie miasta przygotowuje niezależną opinię co do wartości nieruchomości, więc to
tylko, rozwiązanie... Tylko, że napisać odwołanie, panie prezydencie, to nie jest też pewnie taki szybki proces, zwłaszcza, że trzeba bardzo często posiłkować się poradą prawnika, czy mieć gotową wycenę i tak dalej, więc w okresie tym świątecznym było to bardzo trudne.
W ciągu 30 dni należało wystosować to pismo. I powiem, że wielu osób, wielu zielonogórzan to pismo
zostały złożone
te odwołania, bo one do mnie przez moje ręce przechodzą, ponieważ jest to informacja z samorządowego kolegium odwoławczego, albo tak naprawdę to poprzez prezydenta wysyłamy to samorządowego kolegium odwoławczego, więc tutaj część osób, które uznały, że te wartości zostały zawyżone bądź są niezgodne z ich oceną co do wartości, takie dokumenty złożyły i w tej chwili czekamy na rozstrzygnięcie samorządowego kolegium odwoławczego. Część osób uznała rzeczywiście, że ta aktualizacja jest racjonalna i tak naprawdę w tej chwili dyskutujemy na temat tego, jaki poziom bonifikat będzie wprowadzony, bo
ale raczej pójdziemy wzorem miast, na przykład Warszawa, fakt, że się wycofała z tego pomysłu, ale był taki pomysł, żeby 99% taką bonifikatę udzielić.
Panie redaktor, ja myślę, że to jest właśnie takie pisanie trochę i działanie na kolanie, czyli robimy pod politykę. My uciekliśmy od tej polityki, bo tak jak powiedziałem, w trakcie kampanii wyborczej w ogóle o bonifikatach nie mówiliśmy. Było jedno zapytanie jednego z radnych zielonogórskich. My to przedstawiliśmy w sposób taki, że w momencie, gdy wejdzie ustawa, będziemy się nad tym zastanawiać. Tak naprawdę w tej chwili podchodzimy do tego tematu. Tak jak powiedziałem, do końca 2019 roku mamy czas. Nikt nie będzie obciążany pieniędzmi za użytkowanie wieczyste w tym roku, ponieważ to są już właściciele. To jest tylko kwestia tego, aby ustalić. Ustawa reguluje, że jest to 60% w tej najwyższej wysokości bonifikaty.
No i przykład Kraków czy Dublin, tak samo powielają ten pomysł.
I Warszawa też to powieliła.
Sprawiedliwie, tak?
Warszawa też to powieliła, bo tak naprawdę w Warszawie było w pewnym momencie 98%, później pan nowy prezydent cofnął się z tą uchwałą i w tej chwili jest 60%. Ja powiem, że to jest kwestia pewnego przeliczenia i ustalenia. Dotyczy to około 30 tysięcy osób w Zielonej Górze, a tak naprawdę 15 tysięcy nieruchomości mieszkalnych, bo tylko to nieruchomości mieszkalne wchodzą w zakres, czyli garaże wolnostojące, zespoły garaży, bądź grunty, które nie są przeznaczone pod celem mieszkalnym więcej niż 50% nie wchodzą, więc tutaj też się może pojawić problem pewien i będzie to rozstrzygane przez urzędników, w szczególności w centrum miasta, gdzie są stare nieruchomości, na których na przykład na parterze i pierwszym piętrze jest prowadzona działalność gospodarcza, a są dwa mieszkania i w tym momencie będzie problem, aby niestety uzyskać tą bonifikatę i tak naprawdę stać się właścicielem, bo tak jak ustawa zakłada, powyżej 50%, jeżeli jest prowadzona działalność gospodarcza bądź jakaś inne usługi nie będące usługami mieszkalnymi, to niestety ustawa wyklucza takie rozwiązania. Więc ja myślę, że to jest jakby kwestia do przedyskutowania z wspólnotami, również z mieszkańcami. I tak jak powiedziałem, wnioski są na naszej stronie, nie trzeba tutaj szturmować urzędu. Mamy cały rok czasu na to, aby się do tego przygotować. I ja myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy też podejmiemy uchwałę, czy Rada Miasta podejmie uchwałę co do wysokości bonifikat. I myślę, że to należy podchodzić racjonalnie, bo ja powiem przykład z budynku wielorodzinnego, czy jakiegoś wieżowca, to mogą być kwoty rzędu 16-20 zł razy 20 lat, to wyjdzie 320 zł, czy tam 640 zł za własność mieszkania, więc nie będą to jakieś kwoty horrendalne w przypadku dużych budynków, które są tak naprawdę własność nieruchomości pod tym budynkiem jest bardzo niewielka. Oczywiście inna kwota jest przy domkach jednorodzinnych i dużych obszarach, które są w użytkowaniu wieczystym.
Właśnie, bo to pan podaje skrajną kwotę, taką minimalną, natomiast
ale z drugiej strony
wiemy,
to jest też sytuacja taka, że wartość tych nieruchomości, w szczególności położonych w centrum miasta, no zupełnie jest inna niż kiedyś. Kiedyś to było 5 czy 7 zł, no w tej chwili to jest około 100 zł, więc trudno zakłamywać rzeczywistość, że wartość tej nieruchomości nie wzrosła.
A nie myśli sobie pan czasem, ach, mogliśmy robić te aktualizacje?
Znaczy, te aktualizacje robiliśmy cały czas, tylko że tych nieruchomości, tak jak powiedziałem, jest 15 tysięcy. My mamy w budżecie rocznie około 30 do 50 tysięcy na te aktualizacje i robimy je regularnie tak właśnie od tyłu, tylko że niestety nieruchomości jest tyle, że nie jesteśmy w stanie zrobić tego w sposób regularny, bo tak naprawdę pół urzędu musiałoby robić tylko aktualizacje.
Dobrze, przejdziemy do kolejnego tematu, panie prezydencie. Jeszcze chyba a propos postanowień noworocznych, bo wydaje się, że w tym roku również wyjaśni się sprawa składowiska w Przylepie. Słuchacz pyta, kiedy będzie z nim porządek? Chodzi o odpady.
Tak naprawdę to historycznie rzecz biorąc w 2014 roku, gdy przywieziono to do gminy Zielona Góra, bo podówczas jeszcze gmina Zielona Góra i starosta zielonogórski wydał decyzję o możliwości składowania tych niebezpiecznych substancji. My cały czas od momentu, gdy tą informację powzięliśmy, czyli około końca 2015 roku, próbujemy się z tym, w jaki sposób...
Nakładano kary.
Tak, nakładaliśmy kary na tą spółkę, która zrealizowała to. No niestety nie jest ona osiągalna. W chwili obecnej doszliśmy jakby do kresu możliwości decyzji, które są związane z tą firmą, jak również poszukiwaniu środków na zewnątrz, bo i w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, i w Ministerstwie Środowiska, i pisaliśmy do pana premiera, i pisaliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Oczywiście, gdyby to był grunt Skarbu Państwa lub grunt należący do miasta, wówczas moglibyśmy uzyskać bezzwrotną pomoc, a w chwili obecnej jest nam proponowana pożyczka na to, abyśmy mogli to zrealizować. Oczywiście ta pożyczka musi być spłacona, więc to są kwoty, które niestety będą obciążały mieszkańców i budżet miasta. My przygotowaliśmy w roku ubiegłym procedurę przetargową. Zaoferowaliśmy około 10 milionów złotych na to, aby to miejsce z niebezpieczną substancją oczyścić. Oferenci, którzy w
jeden
końcu...
Jeden oferent
tak,
chyba, tak?
Znaczy jeden oferent składający się z czterech firm, które zajmują się tak naprawdę wywozem, przewozem, bo to są jakby bardzo skomplikowane elementy, bo musi być to przewóz z posiadaniem tak zwanego ADR-u, czyli samochodów posiadających kwalifikacje do przewozu substancji niebezpiecznych. Musi być podpisana umowa z miejscem, gdzie będzie to zutylizowane, czyli z jakąś spalarnią śmieci, bądź ewentualnie kawerną, gdzie można to składować.
Odzyskać, tak?
Bo to już jakby do odzysku się nie nadaje. I w listopadzie, pod koniec listopada 2018 roku rozstrzygnęliśmy ten przetarg. 18,2 miliona złotych zaoferował ten podmiot. No było to znacząco wyżej niż przypuszczaliśmy. Próbowaliśmy jeszcze swoimi sposobami, próbowaliśmy tutaj z spółkami miejskimi dyskutować na temat tego, czy możemy to zrobić w własnym zakresie. Niestety nie udało się, więc w roku ubiegłym również rozpoczęliśmy procedurę drugiego przetargu i 24 stycznia tego roku, do 24 stycznia tego roku należy składać oferty przez podmioty zainteresowane realizacją tego zadania. Mam nadzieję, że się pojawią, mam nadzieję, że zmieścimy się w 10 milionów złotych.
Wydaje się, liczy się czas ze względów takich zdrowotnych, jeśli chodzi o pracownicy.
Znaczy tak naprawdę w chwili obecnej nie ma jakby niebezpieczeństwa. My cały czas kontrolujemy. Co jakiś czas jest kontrola przez nasz Departament Bezpieczeństwa prowadzona wraz z strażakami. Stały monitoring tam został postawiony, elektroniczny, który pokazuje, czy ktoś tam się pojawia, czy się coś pojawia. Jest to podłączone pod sieć monitoringu miejskiego, więc mamy cały czas wzgląd na to, co się tam dzieje. No i czekamy tak naprawdę na ofertę. Jeżeli znajdzie się oferta na tą kwotę 10 milionów, to zgodnie z założeniem przetargu do października 2019 roku te rzeczy powinny być usunięte, a do połowy bodajże roku 2020 mamy mieć potwierdzenie, że one zostały zutylizowane, czyli nie zagrażają środowisku w innym obszarze.
No to do tematu wrócimy pod koniec stycznia, w takim razie po 24. Panie prezydencie, przewrotne pytanie naszego słuchacza. Co dalej z trasą aglomeracyjną? Czy był sens ją budować, skoro prawie nikt nią nie jeździ?
Znaczy,
mowa pewnie o tym fragmencie oddanym
Państwo, trasa aglomeracyjna to jest 30 paru lat. Mówi się o tym, że musi być drugi bypass ulicy Wojska Polskiego, ponieważ tam dzieją się niekiedy dantejskie sceny, a to jest tylko fragment.
Więc a teraz rzeczywiście nie dzieje się nic na tym fragmencie, to prawda.
Ten fragment jest częścią, ale w momencie połączenia tego z rondem przy ulicy Dworcowej, na pewno ten ruch będzie tam znacznie większy, ponieważ ludzie będą mogli wówczas troszeczkę szybciej uciec z centrum miasta, czy to górną częścią przez Bohaterów Westerplatte i dalej Wojska Polskiego, czy też tą południową częścią, czyli jadąc Dworcową i wyjeżdżając już na trasę aglomeracyjną.
Mamy kolejne pytanie drogowe. Przypomnę też maila prezydent@zielone.pl. Mogę odczytać tutaj na bieżąco pytania. Można też zadzwonić 68 326 9696. Jakie będą losy ronda przy Wyszyńskiego Wojska Polskiego Zaciszy?
Szanowni Państwo, cały czas,
planowanego ronda.
Tak, cały czas dyskutujemy na ten temat, jak to rondo wybudować tak, aby ono było funkcjonalne.
A dlaczego rondo, panie prezydencie?
Znaczy, myślę, że w Zielonej Górze te ronda się sprawdzają. Z punktu widzenia tego, że nie musimy tam instalować sygnalizacji świetnej dodatkowej, bo to w wielu wypadkach udrożnia i przyspiesza jakby ruch. I tak naprawdę, gdybyśmy wstawili tam kolejne światła, no to byśmy niczego nie zmienili. Może dlatego dyskusja trwa, bo tak naprawdę z różnych opinii mamy różne koncepcje. Mamy również system, który został specjalnie dla Zielonej Góry przygotowany, dotyczący całości komunikacji w mieście, czyli analizy, taki system analityczny dotyczący komunikacji i dróg w mieście. I na bazie tego będziemy przygotowywać. Oczywiście wielkim problemem jest to, że przez wiele lat nie mogliśmy uzyskać zezwolenia na wyburzenie części nieruchomości, która jest przy ulicy Wojska Polskiego. I tak naprawdę dyskutujemy w tej chwili.
Ponieważ, chodzi o tę część zabytkową,
tak,
na znaczy, rogu,
może
tak?
Nie zabytkowa, tam zabytku nie było, bo to była część dobudowana, tylko dotyczyła, ona była związana
sklep,
z zabytkiem. Tak, sklep.
Tak,
sklep
i dawnym Victoria Garden,
dokładnie,
taką,
dokładnie,
dawną restauracją.
Dokładnie. I tam jest sytuacja też taka, że rzeczywiście mimo tego, że w tej chwili uzyskaliśmy od pani konserwator wojewódzkiej zgodę na wyburzenie tego obiektu, to dalej z tym rondem się nie mieścimy. I tak naprawdę wczoraj nawet dyskutowano w mieście bardzo usilnie, jak rozwiązać ten problem, czy były przewrotne pomysły, czy są.
Tu ma pan na myśli pewnie pomysł radnego Roberta Górskiego.
Tak, myślę, tak, że trzeba się nad tym zastanowić, bo jeżeli racjonalność.
Mówił o przeniesieniu, tak,
o przesunięciu
tak, tego kłopotliwego budynku.
O kilkanaście metrów, czy kilkadziesiąt metrów i w tym momencie będzie to rozwiązanie. Oczywiście musimy spojrzeć na to pod względem też kosztowym, bo możemy zrobić wszystko, bo można góry przenosić, tylko że to kosztuje i to na pewno będzie jednym z elementów analizy. Ale tak naprawdę cały czas o tym myślimy, bo jest to jeden z ostatnich punktów w Zielonej Górze, które są punktami niebezpiecznymi z punktu widzenia bezpieczeństwa komunikacyjnego i jednym z ostatnich, gdzie musimy to rozwiązanie znaleźć tak, aby ono było rondem bezpieczne.
Przyznam szczerze, tak zupełnie laicko i tylko osoby, która jeździ samochodem tam codziennie, wydaje się, że światła, że sygnalizacja świetna byłaby tam najwłaściwsza, że wystarczyłoby pewne prawoskręty tam uporządkować od strony Krosna i z centrum
to jest
i już.
Dyskusja
tak by się mogło wydawać.
Też na pewno związana z tym, jak będzie dalej budowana trasa aglomeracyjna, bo tak naprawdę w momencie, gdy będzie można zjechać.
W ogóle chyba z tym remontem należałoby i tak zaczekać na
zjechać
dokończenie trwających obecnie remontów.
Wcześniej właśnie na trasę aglomeracyjną może okazać się, że ta wydolność tego skrzyżowania będzie dobra, ale myślę, że rozwiązania, które mamy w większości Zielona Góra jest zwanym miastem właśnie wielu rond, więc ja myślę, że te rozwiązania dają szansę, a niekiedy tak jak, nie wiem, wiele osób przejeżdża koło Urzędu Miasta, jedzie później w kierunku Focusa i zauważyła, że tam od wielu lat jest takie skrzyżowanie pomiędzy Kupiecką i tam jest również sygnalizacja świetlna, która nie działa.
Tak,
bo jak
tak,
działała, to
znak
były
szczególny.
Potężne korki były, a gdy się ją wyłączyło, to w tej chwili tych korków tak naprawdę nie ma, poza tym, że no korkuje się w godzinach szczytu wyjazd i wjazd, w szczególności w kierunku właśnie Focusa, bądź włączenia się.
Cykle światła trzeba.
Nie są to wielkie korki w porównaniu z jakimiś innymi aglomeracjami, więc myślę, że to nie są jeszcze mega korki, ale takie rozwiązanie też daje szansę, że nawet niekiedy światła nie pomagają w tym, aby udrożnić czy też upłynnić ruch.
Zobaczymy, jak tutaj, co miasto wymyśli w kwestii tego rozwiązania. Panie prezydencie, słuchacz pyta nas, ile miasto zaoszczędziło na Sylwestrze bez fajerwerków i na co te pieniądze zostaną przeznaczone?
Znaczy myślę, że miasto zaoszczędziło przede wszystkim tym, że zwierzęta, które pozostały w domu, czuły się troszeczkę bardziej bezpieczne i nie przeżywały tego Sylwestra jak czegoś, czego nie chciałoby przeżywać wielokrotnie w życiu. Na pewno zamiennie stosowaliśmy tam pokaz laserowy, więc on też jakieś nakłady finansowe w cudzysłowie oczywiście zjadł, więc nie jestem w stanie w tej chwili określić, ile my zaoszczędziliśmy, bo tak naprawdę to organizatorem całości Sylwestra Miejskiego był Zielonogórski Ośrodek Kultury i myślę, że tutaj pani Agata Miedzińska może powiedzieć, ile zaoszczędziła, a może musieliśmy dodać za te lasery, bo tak naprawdę to wiele miast zrezygnowało z fajerwerków, a tych pokazów laserowych nie jest znowu tak dużo jak fajerwerków, bo fajerwerków produkuje się wiele tysięcy, a te firmy, które zajmują się pokazami, pewnie jest ich niewiele. Ale myślę, że przede wszystkim chodziło o to, żeby zgodnie z wolą mieszkańców podejść do tego Sylwestra w sposób inny niż dotychczas, bo rzeczywiście w tym roku nie było tych fajerwerków. Mimo, że niestety o tej 12, co niektórzy strzelali, bo nie można powiedzieć, że w ogóle nie było żadnych fajerwerków w Zielonej Górze, no ale nie było to pokazane przez miasto, że chcielibyśmy to uczcić, ale uczciliśmy troszeczkę w inny sposób i myślę, że też ten Sylwester należał do udanych.
Panie prezydencie, czy autobusy elektryczne mają jakieś awarie, bo co kilka dni widać, jak elektryki bez zasilania stoją na przystankach, pisze słuchacz.
No myślę, że co kilka dni to się nie zdarza, zdarza się to bardzo rzadko. I tak naprawdę to tak samo jak nieraz w autobusach silnikiem diesla części różne się zużywają i te samochody i te autobusy oczywiście stoją do momentu przyjazdu pomocy technicznej. Powiem, że nie mamy jakby zbyt wielu usterek, bo to mogę powiedzieć, że nie mamy zbyt wielu usterek, jeżeli chodzi o autobusy elektryczne. Staramy się też jakby dostosowywać infrastrukturę do tego, aby te autobusy mogły się doładowywać w trakcie jeżdżenia i tak naprawdę już pierwsze przystanki, czy też zajezdnie autobusowe wyposażone w te szybkie ładowarki są przygotowane do użytkowania, są jakby uruchomione. I to spowoduje również, że te autobusy nie będą musiały zjeżdżać do zajezdni po to, żeby się podładować. Ale ja myślę, że to są incydentalne sprawy. Wiem, że to bywa nagłaśniane, bo
mieszkańcy
zawsze
są czujni.
Znaczy, nagłaśniane bywa, ale tak naprawdę no to tam, gdzie się drwa rąbie, tam wióry lecą i też nie możemy założyć, że nawet gdybyśmy kupili autobusy diesla, że w tym autobusie diesla coś się nie stało, bo w Mercedesach, które kupiliśmy, również tych, które są przegubowcami, również zdarzają się jakieś drobne awarie, które muszą być, które unieruchamiają autobus i muszą być realizowane. Ale myślę, że nie jest to na tyle problematyczne, że nie można się w tej komunikacją miejską w Zielonej Górze poruszać. Coraz częściej, coraz więcej osób tą komunikacją jeździ, co się chwali. Myślę, że to spowodowane jest tym, że młodzież jednak przesiadła się na MZ-kę popularnie zwanie, ze względu na to, że jeżdżą za darmo i to powoduje, że ten ruch na pewno wzrósł, ale myślę, że to jest też kwestia tego, że zaczynamy to nasze młode pokolenie uczyć, że ta komunikacja miejska to nie jest zło konieczne, tylko że to jest coś, co może być przyjazne środowisku, po pierwsze, a po drugie uciekamy z tym właśnie problemem, który się pojawia, zaczyna w Zielonej Górze, czyli nadmierną ilością pojazdów samochodowych, samochodów osobistych, osobowych, przepraszam. I to jest jakby kwestia pewnej edukacji i fajnie, bo ta edukacja pozytywnie wychodzi. Myślę, że to jest, jeżeli zaczynamy tak samo z odpadami uczyć sortowania te najmniejsze dzieci, to one w przyszłości już będą uczyły swoje dzieci i tak naprawdę te dzieci już nie będą pamiętały, że kiedyś się nie sortowało tych śmieci, więc ja myślę, że tutaj też ta edukacja ma na celu wprowadzenie i spopularyzowanie tego, aby samochody troszeczkę były odstawione do lamusa, a komunikacja miejska była na tyle wydolna, żeby można było tą komunikacją wszędzie w każdym momencie dojechać.
Trudno się tu nie zgodzić z panem prezydentem odnośnie do komunikacji, edukacji młodzieży w tym zakresie, ale jednocześnie, i tu taka dygresja, miastu chyba nie do końca spodobał się pomysł Marcina Pabirowskiego, który mówi o tym, żeby w kilku jakby miejscach w mieście stawiać tablice czy jakieś czujniki, liczniki, które pokazują smog, mówiąc w wielkim skrócie obrazowo, w mieście.
Znaczy, ja myślę,
został złożony taki projekt, wydaje się bardzo ciekawy, bardzo ważny w kontekście edukowania młodzieży.
Ja powiem, pewną analizę była analiza przeprowadzana i tak naprawdę ten punkt, który w tej chwili jest głównym punktem, jeżeli jedziemy właśnie koło Urzędu Miasta, jest tablica świetlna, która określa warunki atmosferyczne i tak naprawdę poziom zanieczyszczenia powietrza, ona jest zlokalizowana w najgorszym dla Zielonej Górze punktu. ponieważ to miejsce, jak nie wiem, czy wszyscy wiedzą, gdzie ono się znajduje,
koło szpitala, to jest
koło szpitala, to jest punkt tak naprawdę koło stacji krwiodawstwa. Tam wokół jest jednak zabudowania starsze, one są w pewnej nietce. Tam korzysta się jeszcze z pieców węglowych i dlatego ten poziom zanieczyszczeń jest znacząco duży. Ja nie wykluczam, że w przyszłości będziemy dyskutować na temat mobilnych stacji badających zanieczyszczenie powietrza. Są różnego rodzaju projekty i myślę, że chcielibyśmy skorzystać z projektów, żebyśmy nie wydawali pieniędzy miasta, a wykorzystali pieniądze, czy to z Unii Europejskiej, czy z Funduszy Ochrony Środowiska do tego, aby stworzyć taki obszar, czy miejsca, gdzie będą stale analizowane poziom zanieczyszczeń w Zielonej Górze i to na pewno będzie miało miejsce, ale najpierw ja myślę, że kwestia edukacji, kwestia przede wszystkim wymiany po pierwsze pieców, gdzie zakładamy i cały czas prowadzimy tą politykę zgodną z tym, aby zejść z tych najbardziej trujących kominów na bardziej przyjazny gaz, czy też najbardziej przyjazny, myślę, dla Zielonogórzan ogrzewanie systemowe, czyli ogrzewanie przez elektrociepłownię zielonogórską. I to jest jakby elementem podstawowym, bo my możemy oczywiście analizować to, ten smog, ale ten po pierwsze to należy z nim walczyć, a walczyć nie przez analizę, tylko poprzez faktyczne działanie. W roku ubiegłym udało się w budżecie znaleźć pieniądze na to, aby kilkadziesiąt piecy wymienić, w tym roku również. Mam nadzieję, że program Czyste Powietrze, które w tej chwili jest głośno dyskutowany, bo okazuje się, że z dyrektywami innymi ma jakieś rozbieżności, może okazać się, że tych pieniędzy na wymianę piecy nie będzie, więc będziemy musieli się jeszcze głębiej zastanowić, jak podejść do tego tematu, aby to rozwiązać, a nie tylko weryfikować poprzez analizę tego, gdzie i w jakim miejscu miasta jest teraz większe skażenie, czy mniejsze. Ja myślę, że to przede wszystkim chodzi o to, aby to weryfikować. Niewykluczone, że kupimy w tym roku drona.
Młodzieży, tak, to bardziej w tym kontekście.
Że kupimy drona, który będzie mógł weryfikować właśnie.
No tak, był właśnie, też taki pomysł właśnie. Chyba też zresztą radnego Pawirowskiego.
Tak. Znaczy, to był chyba pomysł kogoś innego, ale też niezależnie od tego. Był pomysł.
Nie rozstrzygamy,
myślę, że
nie
na ten temat należy też dyskutować. Zobaczymy, czy rzeczywiście w tym kierunku będzie można. Może rzeczywiście w momencie, gdy nie będzie można realizować tego projektu Czyste Powietrze rządowego, może te pieniądze będą przeznaczone na to, aby chociażby analizować to, czyli będziemy mogli skorzystać z tych pieniędzy jako samorząd i ustawić kilkanaście miejsc z analizą stałą składu powietrza.
Na pewno cieszą, panie prezydencie, te naklejki na autobusach Komunikacja Miejska oddechem dla miasta, bo tak zawsze jest. To budziło uśmiech. Tu naklejka, a oddał spaliny.
I to z takiego starego Ikarusa, który już nie jeździł na sali, jeszcze pamiętam, to był taki Ikarus chyba najstarszy, który był z 93 roku. On jeździł i miał też tą naklejkę, jak zapalał, albo jak ruszał z przystanku, to była już mgła.
Nadawało się to na memy różnego rodzaju. No tak, już prawie historia. Panie prezydencie, jeszcze zapytam o zielonogórską siedzibę telewizji polskiej Gorzów Wielkopolski, tego oddziału zlokalizowanego w naszym mieście. Ona zmienia siedzibę. Pytanie dlaczego? I wiemy, że ona się mieściła w budynku Wydziału Komunikacji Miejskiej. I czy to jest związane być może z poszerzeniem, z chęcią poszerzenia wydziału, który miał zmienić lokalizację, ale może tutaj plany się zmienią.
To jest kwestia tego, że rzeczywiście ani telewizja, ani Wydział Komunikacji nie miało wystarczającej ilości miejsca i tutaj telewizja, przykład gorzowski, no w Gorzowie telewizja działa na gruncie prywatnym, płaci prywatnemu inwestorowi za to, że wynajmuje jego pomieszczenia. My tak naprawdę chcielibyśmy, aby ten urząd funkcjonował jako urząd, a nie jako część Telewizji Polskiej, tylko zaproponowaliśmy rozwiązanie umowy ze względu na to, iż rzeczywiście musimy te warunki dla petentów, w szczególności dla mieszkańców Zielonej Góry w układzie Wydziału Komunikacji polepszyć, a z drugiej strony cały czas myślimy o rozwiązaniu jakby docelowym, ponieważ też i komunikacyjnie ulica Sienkiewicza jest ciężką ulicą, w szczególności w godzinach szczytu do tego,
aby... No to jest ten paradoks Wydziału Komunikacji, że komunikacyjnie jest dojechać, tak ulokowany,
tak, aby się dojechać, tylko mnie to jest historyczne,
tak
dlatego
dalej.
Też nad tym cały czas myślimy, jak rozwiązać to, aby znaleźć miejsce, gdzie może być duży parking, dobra dostępność komunikacyjna i tam przenieść Urząd Komunikacji, czy Wydział Komunikacji i w tym momencie na pewno będziemy dyskutować, a tutaj no, na pewno jest kilkanaście lokalizacji, gdzie Telewizja Polska będzie miała o wiele lepsze warunki. Tutaj nie mogło się tak naprawdę też rozwijać, bo kwestie tego studia, które takim studiem prowizorycznym od zawsze było i tak dalej trwa, więc ja myślę, że to jest kwestia tego podjęcia decyzji przez dyrektora ośrodka Telewizji Polskiej w Gorzowie, jakichś działań, które znajdą też dobrą lokalizację dla pracy dziennikarzy tego medium.
No to z jednej strony,
medium.
A z drugiej strony, jeśli rzeczywiście telewizja zmieni siedzibę, to Wydział Komunikacji od razu poszerza się i jest bardziej dostępny dla
petentów. Ja powiem, że na pewno będzie to więcej miejsca, z tego względu, że trzeba pamiętać, że w Wydziale Komunikacji jednym z elementów, który jest niewidoczny, jest archiwum, które musi być tak zwanym archiwum podręcznym, aby można zweryfikować tak naprawdę historię pojazdu, zweryfikować nie tylko na cele te rejestracyjne, ale również weryfikacyjne przez różnego rodzaju służby, które weryfikują tablice. I te archiwum tam zajmuje najwięcej miejsca i tak naprawdę najwięcej miejsca potrzebujemy pod dokumentację, która jest związana z posiadanym samochodem, a że mamy w Zielonej Górze ponad 100 tysięcy tych samochodów, więc każdy z tych samochodów ma swoją historię na kilkudziesięciu stronach czy kilkunastu stronach, więc to naprawdę są potężne ilości dokumentacji, które musi być podręcznie zweryfikowana. Ona nie jest skomputeryzowana w sensie takim, że nie możemy tego zeskanować, bo są to dokumenty stare i tak naprawdę one w system nie wchodzą, mimo że system CEPiK zaczął już troszeczkę lepiej działać, bo to też była przyczyna, gdzie pojawiały się bardzo duże kolejki i tak naprawdę zapisy
właśnie,
kolejki.
To jest tam, bo pan mówi o niewidocznym problemie związanym z archiwum, a widocznym problemem kolejki, odczuwalnym
dla mieszkańców. Dlatego chcielibyśmy jakby to troszeczkę zmienić, tak aby te kolejki były mniejsze i dostępność była lepsza, tak aby rzeczywiście mieszkańcy Zielonej Góry mogli w sposób cywilizowany zarejestrować się na wypojazd.
Panie prezydencie, to jeszcze króciutko na koniec, a pytania, które zostały przesłane, nie zdążyłam ich zadać, zadamy w przyszłym tygodniu. Mhm. Na koniec chciałam zapytać o WOŚP. Miasto organizuje przeróżne atrakcje, licytacje. Zechce pan zaprosić do udziału? To już ta niedziela, 27
Państwo, ja myślę, że miasto wspiera tak naprawdę, bo wielką okresę WOŚP organizuje niezależna instytucja. My od wielu lat, praktycznie chyba od początku, jak pamiętam, wspieramy tą inicjatywę. Myślę, że to jest szczytny cel. Pieniądze, które dane są od serca, dla serca innych. Mamy w tym roku dwie sceny. Małą przy ratuszu od 12 do 16, gdzie będą takie występy dzieci, młodzieży, rodzinne bardziej. I oczywiście duża scena, która będzie od 16 do 22 grała, chociaż jak napisali, że do 22 końca świata. Tam zagra na pewno kilka kapel, które są znanymi kapelami dla różnych grup wiekowych i docelowych. Bo będzie i Golden Life, która jest taką starszą grupą, ale będzie Jelonek Hunter, które jest bardziej dla młodych i bardziej rockowej części społeczeństwa, ale będzie również Demono, które spokojnie myślę, że też zagra dla wszystkich, którzy lubią dobrą muzykę, więc to będzie duża scena. Oczywiście światełko tradycyjne do nieba zostanie puszczone. Jutro wiem, że organizatorzy WOŚP-u robią specjalną konferencję z tematem licytacja prezentu pana prezydenta Janusza Kubickiego, ale o tym to niech oni mówią i na pewno będzie orszak teatru, rowery, maraton rowerowy w CRS-ie, także tych imprez jest niezliczona ilość. Mam nadzieję, że będzie ładna pogoda, żeby wyjść, oddać w cudzysłowie, jak to niektórzy mówią, podatek na WOŚP, czyli jakieś tam drobne pieniądze na to, aby rzeczywiście swój udział mieć w tym, a z drugiej strony również pobawić się i popatrzeć rzeczywiście na to miasto, które się zmienia. Będziemy współpracować bardzo mocno z telewizją. Mamy kilka wejść w TVN-ie, więc myślę, że Zielona Góra również na
składanie
arenie.
Składanie puzli chociażby.
Tak, na arenie polskiej również zostanie dostrzeżona, więc jest to też jakaś promocja miasta.
Moc atrakcji. Mówi pan o tej rokowej części społeczeństwa, to tak mi się kojarzy też licytacja pani marszałek Elżbiety Anny Polak, bo będzie do wygrania czy do wylicytowania taniec rock'n'rollowy z nią. Tak sobie myślę, gdyby na przykład prezydent Kubicki wylicytował I gdyby zatańczyła taka para na wośpie, panie no, prezydencie, to byłoby
ciekawe. No jeszcze ja myślę, że corocznym ciekawym elementem jest licytacja pani prezydent Wioletty Hareń-Źlak, bo ona miała różne funkcje. Raz myła szyby, raz była kierowcą osobistym.
Tak jest.
Że w czwartek też będzie informacja na temat, cóż w tym roku zaoferuje pani prezydent Hareń-Źlak.
No to czekamy w takim razie i tak z uśmiechem kończymy dzisiejsze wydanie audycji Prezydent na 96 FM. W przyszłym tygodniu już będą trwały ferie, ale my jak zawsze spotykamy się o 12.30. Dziękuję serdecznie. Wiceprezydent Dariusz Lesicki był moim i waszym gościem.
Ja również dziękuję i raz jeszcze wszystkiego dobrego w nowym roku.
Do usłyszenia.